Nie mamy rzutnika, możemy też nie mieć mikrofonu. Nie ma sprawy. Jezus nie używał. Tak myślę. Święty Paweł chyba też nie, głosił areopagu. Wszyscy to słyszeli. Więc postaramy się wygłosić bez mikrofonu, jeżeli będzie trzeba, nie ma problemu.
To jest. No bo to nie było tak, wiecie, jak nad jeziorem Genezaret Jezus nie mówił: Piotr, trzymaj rzutnik. Teraz wyświetlimy tekst na żaby od łodzi i zobaczymy, jak to będzie. Poradzili sobie. Dziękujemy Bogu za to, że jest tak jest. Bracia i siostry, ja zacznę chyba od zacytowania Słowa Bożego fragmentu. I jako, że nie mamy rzutnika, nie mamy tekstu, to ja to przeczytam, więc posłuchajcie z uwagą. Księga, piąta księga Mojżeszowa lub też księga powtórzonego prawa, 8 rozdział, 4, 5 i 6 werset. To jest moment, w którym Mojżesz prowadzi lud Izraela do Egiptu i to jest moment, w którym jest powtórzenie całego prawa. Przeczytanie go od nowa. Mojżesz jeszcze raz przypomina całemu ludowi przed wejściem do ziemi obiecanej, jakie są prawa i jakie są wymagania Boże wobec ludzi, którzy tam wchodzą. Jeszcze raz Mojżesz to przypomina, jeszcze raz Mojżesz o tym mówi i jeszcze raz mówi o tym, co Bóg zrobi, jeżeli będziesz posłuszny, co zrobi, jeżeli będziesz nieposłuszny, co zrobi z tobą i jak będzie ci błogosławił, kiedy będziesz chodził jego drogami, a co zrobi, kiedy nie będziesz chodził. I w 8 rozdziale padają takie słowa. Przez te 40 lat nie zużyła się na tobie odzież, ani nie opuchła twoja noga. Możesz więc być zupełnie pewny, że jak człowiek wychowuje swego syna, tak Pan, twój Bóg, wychowuje ciebie. Przestrzegaj zatem przykazań Pana, twego Boga. Chodź jego drogami i żyj wobec niego w bojaźni. Amen. Drugi raz Mojżesz to czyta. Pierwszy raz było to... Co się nadaje? Jeszcze raz Mojżesz to powtarza, jakie są wymagania Bożej sprawiedliwości co do prowadzenia i opiekowania się Bożym ludem. Ja dzisiaj chcę podróżyć taką rzecz, bracia i siostry, że w naszym życiu duchowym mamy różne momenty. Ja bym tak to nazwał, że poruszamy się cały czas po takiej fali. I ta fala raz jest na wierzchołku, a raz jest w dołku. Raz jesteśmy, można tak bym powiedział, w cudzysłowie powiedzieć, na górce, a raz jesteśmy na dołku. Aha. Pastor mówi, że uprawiamy duchowy windsurfing, ale to chyba nie, pastorze. Raz jesteśmy w lepszej sytuacji duchowej, raz w gorszej. I chcę dzisiaj powiedzieć o tym, co się dzieje, jak jesteśmy w gorszej. Jak jesteśmy w tym dołku. Jak trafiamy w miejsce, w którym zatrzymujemy się duchowo, w którym przestajemy plonować i wydawać owoc i w którym w naszym życiu zaczynają się dziać zagadkowe i dziwne rzeczy. I o tym chcę powiedzieć. Chcę o tym powiedzieć. I na sam początek, żeby to wszystko było jasne i żebyście zrozumieli, o co mi dokładnie chodzi, to chcę powiedzieć, że dzisiaj w chrześcijaństwie jest taka koncepcja takiej Ewangelii instant, że mówi się ludziom o Bogu, mówi się ludziom o Jego miłości, mówi się ludziom o Jego miłosierdziu, mówi się ludziom o Jego bliskości, mówi się ludziom o Jego wspaniałomyślności, ale nie mówi się o wymaganiach sprawiedliwości Bożej. Nie mówi się o wymaganiach sprawiedliwości Bożej. I wiemy, że Bóg jest miłością. I wiemy, że nas kocha. I wiemy, że nas prowadzi. Ale On jest dla nas Ojcem, a my jesteśmy dla Niego synami. Chcę jeszcze jedną rzecz dopowiedzieć. W tym 5 wierszu, gdzie jest napisane: możesz więc być zupełnie pewny, że jak człowiek wychowuje swego syna, tak Pan, twój Bóg, wychowuje ciebie. I to jest tłumaczenie nowe zaręby, to w tłumaczeniu Biblii Tysiąclecia i w tłumaczeniu Biblii Gdańskiej jest tu użyty zwrot, że możesz być zupełnie pewien, że tak jak człowiek wychowuje swego syna, tak Bóg wychowuje tych, których przyjął lub których uznał za syna. Tak jest tam napisane. I teraz, bracia i siostry, co to tak właściwie dla nas, jako ludzi wierzących się, oznacza? To oznacza, że Bóg wychowuje tych, których przyjął i uznał. Tych, których nie przyjął i nie uznał, nie wychowuje. Więc napominanie, karcenie i wychowywanie jest zarezerwowane dla Bożych dzieci. Dla tych, którzy stali się Jego synami poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa i przyjęcie Jego ofiary na krzyżu. Dla tych właśnie jest zarezerwowane wychowywanie w karności, napominanie, karcenie i jeszcze znacznie lepsze rzeczy. Jeżeli mówimy o tych rzeczach, to one wydają się trudne. Bo mówimy o napominaniu, mówimy o karceniu, mówimy o, bracie i siostry, mówimy o chłoście, bo Biblia o tym mówi, Biblia mówi o chłoście, i mówimy o rzeczach, które na pierwszy rzut oka nie podobają się nam wcale, które się nam nie podobają. No bo kto z nas lubi być napominany, kto z nas lubi być karcony, a jeszcze gorzej, kto z nas chciałby być wychłostany? Czy ktoś chciałby być wychłostany? Pewnie nie. Ale bracia i siostry, mamy wielkie podobieństwo w tym, że tak jak Ojciec Bóg jest naszym Ojcem, tak my na ziemi jesteśmy ojcami i matkami naszych dzieci. I wszyscy, którzy macie dzieci, wiecie, że gdybyście je wychowywali, ale bez ducha karności i napominania, to wyrośli by z nich najgorsi recydywiści. Wiecie, że tak jest. Że gdybyście nie napominali swoich dzieci, gdybyście nie mówili im, co jest właściwe, co jest niewłaściwe, gdyby czasem nie byli chwyceni za kark i gdyby czasem nie byli przetargani, to wyrośli by z nich najgorsi recydywiści. Najgorsi recydywiści. I Boże karcenie, Boże napominanie i wymogi Bożej sprawiedliwości, bracia i siostry, są właśnie dla nas. Są dla nas jako ludzi wierzących. I Bóg jest miłością. On nas kocha, On nas prowadzi, On nas wychowuje. Ale Jemu chodzi o ciągły wzrost. A my się pniemy po tych szczeblach duchowej drabiny, pniemy się i nabywamy nowe umiejętności, ale czasem się zdarza tak, że przestaniemy wchodzić wyżej. Albo zaczynamy się zatrzymywać. Nie, tej drabiny się jeszcze nie kończą. Zawsze jest więcej. Nieważne, na jaki szczebel już byś wszedł, zawsze jest więcej. Zawsze możesz iść wyżej. Bóg to jest ciągły rozwój. Bóg chce, żebyś ciągle się rozwijał. Bóg chce, żebyś ciągle pił się do góry. A jeżeli się zatrzymujesz, to Bóg się tobą zajmuje. I o tym właśnie ja dzisiaj chcę mówić. Więc zobaczcie. Możesz więc być zupełnie pewny, że jak człowiek wychowuje swego syna, tak Pan, Twój Bóg, wychowuje Ciebie. Dlaczego uznałem w ogóle i przyszedłem tutaj i głoszę o tym, dlaczego uznałem, że to jest ważne? Ponieważ jeżeli dzisiaj jako ludzie wierzący uznamy, że Bóg jest miłosierny, łaskawy, dobrotliwy, jest fajnie w chodzeniu z Bogiem, ale odrzucimy od siebie wizję karcenia, napominania i wychowania w sprawiedliwości Bożej, to co z nas rośnie? Najgorsi recydywiści. Bo przyjmiemy miłość, przyjmiemy dobrotliwość, przyjmiemy miłosierdzie Boże, ale nigdy nie przyjmiemy Jego napominania. Nigdy nie doprowadzi nas to wyżej. Przestaniemy się rozwijać
i nie ruszymy dalej po naszej duchowej drabinie. Nie staniemy się, mówiąc inaczej, z dojrzałymi chrześcijanami, którzy nie tylko mają wzgląd na to, że Bóg jest dobry, że jest miłosierny i że jest łaskawy, ale mają wzgląd na to, że jest sprawiedliwy i że ma wymagania. I że stawia wymagania. I że prowadzi nas do nowych rzeczy. Że prowadzi nas do rozwoju. Że prowadzi nas ciągle i ciągle do czegoś więcej. I mówię o tym też dlatego, że słyszałem nauczania i słyszałem przekazy takie, które właściwie w tym swoim przekazie były odarte z tego całkowicie. I było nawoływanie do oddania życia Jezusowi, do zwrócenia się w kierunku Jego łaski. To wszystko jest dobre i pożyteczne. Ja tego nie krytykuję, nie o to mi chodzi. Ale chcę pokazać, że Ewangelia i Bóg, On ma swoje wymagania. Że to jest Ojciec, który wszystko daje, ale On ma swoje wymagania. My nie możemy zostać w pieluchach duchowych i nie możemy wiecznie tylko tulić się do Jego kolan. Nie możemy wiecznie tylko przychodzić na Jego i żalić się, że tato stało się to, stało się tamto i ty to rozwiąż. On w końcu mówi, słuchaj, wszystko fajnie, ale są też rzeczy, które ty możesz zrobić. I nie możesz już tak cały czas przychodzić do mnie, żebym ja te sprawy rozwiązywał, bo ty już masz ręce i nóżki, już możesz chodzić. Za chwilę będziesz mógł robić więcej rzeczy. Będziesz mógł już robić to, co ja będę chciał, żebyś zrobił. Będziesz mógł być dla mnie użytecznym naczyniem. Będziesz mógł lepiej wsłuchiwać się w mój głos. Ale zanim to nastąpi, słuchaj mnie. Idź tą drogą i przyjmuj napominanie, karcenie pańskie. I to chce nam Bóg powiedzieć. I teraz ja zacytowałem jeden fragment, że Bóg wychowuje nas tak jak człowiek swojego syna. I teraz, żeby to tak streścić i żeby to tak ubrać w jakieś ramy. Bracia i siostry, jeżeli chodzimy w posłuszeństwie wobec Boga, to wydaje nam się, że fruniemy jak na skrzydłach. Że wszystko jest okej. Układa nam się, mamy błogosławieństwo. Że wszystkie rzeczy idą tak jak trzeba. Że jest na nas namaszczenie, to błogosławieństwo domu Ojca. Ale przychodzą momenty, kiedy mamy wrażenie, że to się gdzieś zaczyna rozjeżdżać i gubić. I teraz w jaki sposób Bóg karci napomina swoje dzieci? W jaki sposób Bóg karci, napomina i dotyka swoje dzieci? W jaki sposób On to robi, że przychodzi do nas i przemawia nam do rozumu po to, żebyśmy zwrócili swój wzrok na Niego i zaczęli Jego słuchać? Jak On to robi? Bracia i siostry, przypomnijcie sobie, kiedy wasze dzieci były małe i chcieliście, żeby coś zrobiły, a one cały czas bawiły się swoimi zabawkami. To co robiliście? Amen, pastorze. Zabawki trzeba usuwać. To jest pierwsza rzecz. Czy Bóg tak robi w naszym życiu? Robi dokładnie tak samo. Kiedy my zaczynamy fiksować się na jakimś punkcie, zaczynamy skupiać się na przykład na pogoni za karierą zawodową, za pieniędzmi, za innymi rzeczami, które nie przynoszą pomocy dla Bożego Królestwa, to Bóg nam zabiera te zabawki. Bóg zaczyna sprawiać, że te zabawki są nam odebrane. Bóg może sprawić, że przestaniecie się pogodzić. Bóg może sprawić, że przestaniesz mieć tyle, ile byś chciał. Bóg może sprawić, że doświadczysz braku w swoim życiu. Bóg może sprawić, że wszystko to, co uważałeś, że do tej pory funkcjonuje, przestanie funkcjonować. Bóg może to sprawić. I to czyni jako napomnienie. Jako narzędzie, używa narzędzia do tego, żeby nas wyprostować.
I teraz pierwszym etapem, który Bóg stosuje, żeby nas przyprowadzić z powrotem do siebie, to jest właśnie napominanie. Napominanie polega na tym, że Bóg do ciebie mówi. I mówi do ciebie przez Słowo Boże, mówi do ciebie, uwaga, przez innych ludzi i może do ciebie mówić też przez ludzi, którzy są w ogóle spoza twojego otoczenia. Bo posługuje się ludźmi, żeby przemówić ci do rozumu. To są takie delikatne impulsy, siedzisz na kazaniu. Kazanie jest w ogóle o czymś zupełnie innym, ale jedno słowo tak cię celnie trafi. To jest napominanie pańskie. To jest napominanie pańskie. On do ciebie mówi w ten sposób. Na początku zaczyna się od tych rzeczy. Potem, jak napominanie nie skutkuje, to Bóg jako dobry ojciec posuwa się dalej. I po napominaniu jest następny etap, czyli karcenie. Karcenie to już jest coś takiego, że mówimy tak, dziecko, ja chcę ci dać obiad, a ty się bawisz zabawkami. Przestań się bawić zabawkami, on już się do pudła. A dziecko nic. Ma swoją koncepcję, nic nie tam się bawi. I mówisz jeszcze raz, słuchaj, dziecko, ja ci chcę dać obiad. Odłóż swoje zabawki i posłuchaj mnie. Ja chcę ci dać jeść. A dziecko nic. To w końcu co robisz? Mówisz, słuchaj. Jak mnie nie posłuchasz, to poniesiesz konsekwencje. I czasem chwycimy go, albo odciągniemy od tych zabawek, albo odsuniemy te zabawki. To jest właśnie takie karcenie, które Bóg robi w naszym życiu. To jest właśnie to, że On dotyka nas w taki jakiś sposób w naszym życiu, że my to zaczynamy odczuwać. Mówię o tym dlatego dzisiaj tu w tym miejscu, ponieważ doświadczyłem tego na własnej skórze. Nie mówię nic, czego Bóg w moim życiu nie uczyniłby. I jeżeli mówię o tym, że Bóg mnie karci i przynosi niepowodzenie w moim życiu, to Bóg przynosi taką suszę w życiu człowieka, że nawet ze skarpety nie możesz nic wycisnąć. Taką suszę przynosi. Po co? Po to, żebyś przestał patrzeć na czubek własnego nosa. Albo przestał patrzeć w te zabawki tutaj przed sobą i zaczął patrzeć na tego, który do ciebie mówi. Jeżeli jesteś w takiej sytuacji, albo byłeś, albo być może w przyszłości będziesz, młodzi to do was, bo starzy to na pewno już wiele razy to przechodzili, to wiedz, że Bóg karci i napomina swoje dzieci. Bóg karci i napomina swoich synów. Wszystkich, których przyjął i wszystkich, których uznał, karci i napomina. Dlaczego? Bo nas kocha. Bo nas kocha. Bo gdyby nas zostawił, to my byśmy pobłądzili. Bo gdyby nas zostawił, to w końcu raz byśmy odmówili, drugi raz byśmy odmówili, trzeci raz byśmy odmówili. I doszłoby do tego, że przestalibyśmy całkowicie słuchać. A niechający ojciec nie chce tego. Miłujący ojciec chce ustrzec dziecko przed tym. Nie chce, żeby dziecko było nieposłuszne i trwało w nieposłuszeństwie. Nie chce tego. On chce nas prowadzić. On chce nas wyposażać. On chce, żebyśmy wydawali owoc. Bracia i siostry, jeżeli nie działa napominanie, to Bóg stosuje karcenie. I chcę ci powiedzieć, że karcenie może dotknąć każdej jednej sfery w twoim życiu. Każdej jednej. Począwszy od finansów, wypłat, emerytur, ubezpieczeń, czegokolwiek. Poprzez zdrowie, poprzez problemy z tym, co posiadasz. Samochodami, psującymi się instalacjami, innymi rzeczami. Może przynieść problemy w twoim małżeństwie, w twojej pracy, w każdej jednej dziedzinie. Może przyjść. I Bóg robi to po to, żebyś w końcu stanął i się opamiętał i spojrzał, że coś jest nie w porządku. Ale jeżeli nadal nie słuchasz, to Bóg ma jeszcze jedno narzędzie, które wiecie, jak się nazywa? Chłosta. Które się nazywa chłosta. Chłosta. I Hebrajczyków 12, 6 werset. Hebrajczyków, list do Hebrajczyków, 12 rozdział, 6 werset. Bo kogo Pan kocha, tego, tu jest napisane karci, ale za to wyjaśnię, i okazuje surowość wobec każdego syna, którego darzy uznanie. I kiedyś się zastanawiałem, jak Bóg zaczął do mnie mówić, że on oprócz tego, że mnie miłuje i oprócz tego, że chce dla mnie dobrze i zaczął do mnie mówić, że ma też wymagania i jest też sprawiedliwość, to zacząłem się zastanawiać i Bóg mnie zaczął przekonywać o tym, że jeżeli spotyka mnie w moim życiu coś dziwnego, to może nie być przypadek, że to może być właśnie od Niego. I jestem wdzięczny Bogu, że tak zrobił. Bo gdybym nie przyjął do swojego życia, że Bóg mnie karci i napomina, to mógłbym tego nie przyjąć. Mógłbym to ominąć, mógłbym zrozumieć to jakoś inaczej. A Bóg mówi, że On karci i napomina. I zacząłem się zastanawiać, no Boże, skoro Ty karcisz i napominasz, no to jestem chyba najgorszy w Twoim królestwie, że tak się dzieje. Że takie rzeczy się dzieją, że myślę sobie, ilu chrześcijan przeżywa coś podobnego. Myślę sobie, może, nie wiem, 1/10, może 1/3, a może połowa chrześcijan coś takiego przeżywa. I wtedy trafiłem na list do Hebrajczyków i tu jest napisane, bo kogo Pan kocha, tego karci i okazuje surowość wobec każdego syna, którego darzy uznanie, czyli którego chce dalej podnosić i rozwijać. Każdego jednego. I to mi dało do myślenia, Panie, skoro tak jest, to Ty naprawdę jesteś miłującym Ojcem, bo troszczę się o wszystkie swoje dzieci. I mówi list do Hebrajczyków w 7 wersecie, jeden dalej, cierpliwie znoście karcenie. Jest ono dowodem, że Bóg obchodzi się z wami jak z synami. Bo nie ma syna, którego by ojciec nie karcił. A jak jest syn, którego by ojciec nie karcił, to z tym synem są duże problemy. Jeżeli są synowie, których ojcowie nie karcą, prędzej czy później są z nimi duże problemy. Jest taki styl wychowania, bracie i siostry, nie wiem z jakiego domu pochodzisz, ale jest taki styl wychowania, że albo ojcowie karcą dzieci za bardzo, albo nie karcą ich w ogóle. Albo pozostają biedni. I z dwojga złego, jak są karceni bardziej, to kiedy dorastają, zaczynają rozumieć, czemu ojcowie to robili. Gorzej mają ci, którzy nie byli karceni, bo z nimi często jest więcej problemów, bo oni nie rozumieją zasady i celu karcenia. I cierpliwie znoście karcenie. Jest ono dowodem, że Bóg obchodzi się z wami jak z synami, bo nie ma syna, którego by ojciec nie karcił. Przeżyłem to na własnej skórze. Jest jeszcze jeden etap, bracia i siostry, to jest chłosta. Tutaj w tym wersecie, bo kogo Pan kocha, tego karci. Zaręba wpisał karci. To jest użyte greckie słowo, które jest użyte też w miejscu, gdzie Piłat przesłuchuje Jezusa i po całym przesłuchaniu jest napisane, że Piłat odesłał Jezusa i wydał go na ubiczowanie. I to jest to samo greckie słowo, które jest użyte tutaj. Wydał go na ubiczowanie, wydał go na chłostę. To samo greckie słowo występuje tutaj w miejscu karci. Więc kogo Pan kocha, tego chłoszcze. Bracia i siostry, no chłosty nikt by nie chciał przechodzić. To nie są miłe rzeczy. Ale Bóg posługuje się takimi narzędziami po to, żeby nas przyprowadzić do siebie. Bóg posługuje się takimi rzeczami po to, żebyśmy otrzeźwieli, żebyśmy przestali gonić za jakimiś tam swoimi koncepcjami, tylko żebyśmy się zwrócili do Niego i do Jego sprawiedliwości. On stosuje chłostę. To są trudne, ale to nas prowadzi do dojrzałości. To nas prowadzi do dojrzałości. To nas prowadzi do dojrzałości i do zrozumienia tego, że Bóg chce nas postawić w określonym miejscu i chce, żebyśmy byli święci. Żebyśmy byli zdatni do wszelkiego dobrego czynienia. Żebyśmy nie gonili za miarę. Żebyśmy nie byli jak synowie zbuntowani. Żebyśmy nie byli jak ci, którzy nie wiedzą dokąd, co ich ojciec ma zamiar zrobić. Ale żebyśmy byli dojrzali.
żebyśmy widzieli, co się dzieje. I kiedy jesteśmy nieposłuszni, Bóg używa tych trzech narzędzi. Napomnienie, karcenie i chłosta. Chłosta, bracia i siostry, chłosta. Chłosta to jest już jeden z tych ostatnich etapów. Bóg cię chłoszcze, na przykład. Bracia, wiecie, ja słyszałem takie nauczania, że złe rzeczy od Boga nie pochodzą. Nie ma takiej możliwości, żeby złe rzeczy od Boga pochodziły. Nie ma takiej możliwości, żeby Bóg nas dotykał w jakikolwiek sposób. Ale ja mam dzieci. I jakbym nie miał takiej możliwości, to by było źle. I jakbym nie miał możliwości zesłać na nich złych rzeczy, to oni by się nie upamiętali. Jakbym nie miał możliwości odesłać ich do pokoju, kara, szlaban, przemyśl to, co zrobiłeś. Jakbym nie miał możliwości porozmawiania z nimi konkretnie, to by było z nimi źle. I Bóg tak samo. Niech sobie nikt nie myśli. Jesteśmy ludźmi wierzącymi. Jeżeli trwamy w uporze przez wiele lat, bracia i siostry, mówię to z całą odpowiedzialnością, Bóg pośle na ciebie choroby. I to poważne. Bóg pośle na ciebie choroby, których się nie spodziewałeś. Bóg pośle choroby, z którymi nie będziesz mógł sobie dać rady. Będziesz mówił: Panie, dlaczego to się dzieje i co się dzieje w moim życiu? I teraz niech mnie wszyscy dobrze zrozumieją. Ja nie mówię, że każda choroba jest u Boga. Ja nie mówię, że każda choroba wynika z Bożego napominania i karcenia i surowości. Ale jeżeli Bóg do ciebie wcześniej mówił, jeżeli cię napominał, jeżeli cię karcił i nie słuchałeś, to prawdopodobnie to jest z tego powodu. Prawdopodobnie to jest z tego powodu. Bóg może posłać chorobę, Bóg może posłać ciężką niedolę. Wspomnijcie na Hioba. Bóg chciał go postawić w nowym miejscu. Chciał, żeby Hiob okazał mu nowy poziom zaufania. Chciał, żeby okazał mu nowy, wyższy poziom uwielbienia. I co się z nim stało? Został dotknięty straszliwą chorobą. I nie to, że to Bóg zsyła na nas chorobę, ale on, tak jak dobry ojciec, jeżeli dziecko się naprawdę buntuje, to mówi: dobra, rób jak chcesz, na chwilę cię zostawię. I wtedy zmywa wszystkim i robi, co chce. Napominanie, karcenie, chłosta. Bracia i siostry, żeby was nie zmęczyć, to jeszcze tylko wrócę do jednej rzeczy, do Ewangelii Jana, 15 rozdziału. Do Ewangelii Jana, 15 rozdziału. I do tej pory mówiłem o tym, co się dzieje, kiedy człowiek trwa w uporze, kiedy buntuje się przeciwko Bogu, albo chce chodzić własnymi ścieżkami. A teraz mówię o tym, co się dzieje, jak człowiek nie zatrzymuje się w pewnym momencie w swoim rozwoju duchowym i się dalej nie posuwa. I się dalej nie rozwija. I zostaje zatrzymany na tym miejscu, na którym jest. Jezus mówi, 15 rozdział Ewangelii Jana: ja jestem prawdziwą winorośną, a mój ojciec jest winogrodnikiem. Drugi werset: usuwa każdy pęd we mnie nie przynoszący owocu i oczyszcza każdy, który owoc przynosi, aby owocowały obficie. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wam przekazałem. Przede wszystkim trwajcie we mnie, a ja w was. Podobnie jak pęd nie może przynosić owocu sam z siebie, jeśli nie tkwi w winorośli, tak i wy, jeśli nie będziecie trwali we mnie. Ja jestem winorośną, wy jesteście pędami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi obfity owoc, bo beze mnie nie jesteście w stanie nic uczynić. Jeśli ktoś nie trwa we mnie, zostanie wyrzucony jak pęd i uschnie. Takie zbiera się, rzuca w ogień i płoną. Jeśli pozostaniecie we mnie i moje słowa pozostaną w was, proście o cokolwiek chcecie, a stanie się wam. Przez to mój ojciec zostanie uwielbiony, że przyniesiecie obfity owoc i okażecie się moimi uczniami. Zobaczcie, że znowu jest mowa w Ewangelii Jana. Jezus tym razem już mówi o tym, że On jest prawdziwą winoroślą, a Ojciec jest winogrodnikiem. Jeżeli zatrzymujemy się w którymś momencie naszego życia w rozwoju duchowym i dalej się nic z nami nie dzieje, przychodzi do nas Bóg Ojciec. I co robi? Oczyszcza. Każdy pęd, który przynosi owoc, a odcina każdy, który nie przynosi owocu. Jeżeli chodzi o oczyszczanie, to ja poprzednim razem mówiłem wam o tym, że przycinałem drzewo wisielne. To drzewo było strasznie zamknięte. Zdziczałe. Bo przez wiele lat tym drzewem nikt się nie opiekował. Nikt go nie przycinał. Nikt go nie doglądał. Nikt nie obcinał go. I to drzewo porosło takimi bardzo długimi gałęziami. Takimi długimi witkami, na które były 2-3 liście i żadnego owoca. Było mnóstwo liści na tym drzewie. Żadnego owoca. I kiedy szedłem do tego drzewa i chciałem je przyciąć, to zacząłem radykalnie ciąć wszystko, co było suche, wszystko, co było niezdatne, wszystko, co było za długie, wszystko, co wyciągało soki. Kompletnie obłociłem tą wiśnię, zostawiłem tylko i wyłącznie młode, jednoroczne pędy. Nic więcej. Wtedy Bóg chciał mi coś powiedzieć. Wtedy chciał mi powiedzieć, że tak jak On jest prawdziwą winoroślą, tak Jego Ojciec jest winogrodnikiem i przychodzi, żeby ciąć. I Bóg używa różnych narzędzi jako winogrodnik, tak jak winogrodnik używa różnych narzędzi. Winogrodnik może ciąć małym, ostrym nożykiem, może ciąć nożyczkami, może ciąć sekatorem, może ciąć toporkiem i w końcu może ciąć piłą motorową. I tak samo my, będąc tymi drzewami, jesteśmy przez Boga przycinani. Bracia i siostry, przycinanie boli. Przycinanie boli, bo są od nas odcinane pędy, które nie przynoszą owocu. Obcinanie boli, przycinanie boli. Mamy trudny czas wtedy, ale tylko to prowadzi do przyniesienia czegoś nowego. Ta wiśnia, którą ja obciąłem przez 10 lat, ona zdziczała. Gdybyście ją dzisiaj zobaczyli, to jest tylko drzewo. Te pędy, takie króciutkie, jednoroczne. Jak obciąłem te wszystkie obecne gałęzie, które tam były, one już są teraz takie. Ja nie widziałem wcześniej żadnego owocu na tym drzewie. Teraz idę, patrzę, tam już są wiśnie. Tam już są wiśnie. Nie widziałem na niej takiego parcia, ani chęci, powiedzmy, życia. A teraz widzę, jak ona się zazieleniła. Jak te pędy wystrzeliły. Niesamowite. Ojciec jest winogrodnikiem. Usuwa każdy pęd, pewnie nie przynoszący owocu i oczyszcza każdy, który owoc przynosi. Bracia i siostry, zmierzam ku końcowi. Chciałem dzisiaj przekazać, że w napominaniu o karceniu pańskim jest cel. Jest w tym Boża mądrość i jesteś obiektem tego przycinania, tego karcenia i tego napominania. To, co dzisiaj chciałem przekazać, to to, żebyś zawsze wiedział, że Bóg jest miłującym Ojcem i będzie cię karcił i napominał. To, co chciałem dzisiaj powiedzieć, to to, że On cię nie zostawi, kiedy zrobisz coś nie tak. Będzie cię tak długo podnosił, aż cię podniesie. Będzie cię tak długo podnosił, aż wkorzenisz się. Będzie cię tak długo podnosił, aż te soki w tobie popłyną. Chciałem powiedzieć, że to ma miejsce w twoim życiu i żebyś wypatrywał tego. Bo może dzisiaj, po tym zwiastowaniu, stwierdzisz, że kiedyś w moim życiu taka sytuacja miała miejsce. Może stwierdzisz, że kiedyś patrząc wstecz, Bóg dotykał mnie, a ja myślałem, że to jest coś innego. Może kiedyś taka sytuacja, będąc, Czy mając miejsce, stwierdziłeś, no cóż, to są takie okoliczności, albo tak się zdarzyło? Wiedz, bracie i siostro, że jesteś, jeżeli uwierzyłeś, jeżeli nawróciłeś się, a tak jest, jeżeli się upamiętałeś, jeżeli przyjąłeś ofiarę Jezusa Chrystusa, to nie ma innej drogi. Jesteś karcony, jesteś napominany, jesteś przycinany i Bóg cię kształtuje. I będzie cię kształtował. I to jest znacznie lepsze dla ciebie, być kształtowany w tym życiu, niż być odrzucony i trafić tam, gdzie może byś nie chciał. Na to jest teraz czas. Jeżeli to na przykład przynosi chwilowe trudności, co nam mówi Pismo? Cieszmy się i radujmy. I cierpliwie znośmy. I cierpliwie znośmy. Żebyśmy byli zdatni, żebyśmy byli owocni, żebyśmy przynosili to, co się Bogu należy. To, co się Bogu należy. Sprawiedliwość, cześć, święte życie, owoc, świadectwo, modlitwę za innych. I chcę wam powiedzieć, że kiedy Bóg zatrzymuje się w swoim rozwoju, to przestaje widzieć, co Bóg chce zrobić. W moim życiu tak było, że zacząłem gdzieś tam gonić za czymś, patrzeć, jakichś ludzkich koncepcji się uchwycać. Zacząłem gdzieś, przestałem owocować. Stoję tu przed wami jako brat w Chrystusie i przyznaję się do tego, przestałem owocować. Bóg zaczął nade mną pracować. Bóg zaczął mnie doświadczać, Bóg zaczął mnie karcić. Najpierw zaczął mnie napominać, później zaczął mnie karcić, później zaczął mnie chłostać i wtedy mówię, oho, coś tu nie pasuje. Dlaczego mówię, że Bóg może chorobę posłać? Bo na mnie posłał. Ja miałem takie spuchnięte migdały, bolały mnie w jeden dzień i miałem chrypę, która mi się powtarzała notorycznie od pół roku. I mówię, no co to jest? No, ile mam razy brać jakieś te tabletki do ssania i inne rzeczy? Modliłem się. Monika się modliła, dzieci się modliły. Wszyscy się modlili, nie działa. Jak się modlicie i nie działa, to może być to kwestia tego typu. Modliliśmy się i nie działało. I wracało, i wracało. I w końcu ostatnim razem mówię do Pana, Panie Boże, ja już nie chcę tego więcej. Ja nie chcę już tego, ja nie cierpię tego. Nie chcę już znowu mieć jakiegoś niedomagania. Pokaż mi, o co chodzi. I obcinam, że tylko Pan mówi, o to chodzi. O to chodzi. Panie Boże, więc o co chodzi? Jeżeli jestem dojrzałym chrześcijaninem, dzisiaj staję i mówię, Panie, ja Ci dziękuję za to, że mnie karcisz i napominasz. Ja Ci dziękuję za to, że mnie przycinasz i że mnie kształtujesz. Bo po tym wiem, że do Ciebie należę. Bo po tym wiem, że jestem Twoim synem. I po tym wiem, że Ci na mnie zależy. Po tym wiem. Po tym wiem, że mnie dotykasz. Po tym wiem, że zabierasz mi moje zabawki. Po tym wiem, że chcesz mnie doprowadzić w miejsce owocowania. Chcę wam powiedzieć, że ja odbyłem wiele rozmów z różnymi ludźmi. Oni mi mówili o swoich problemach, a ja powiedziałem, no tak, dobrze, i w sumie Bóg chciał mi powiedzieć, że jeżeli ktoś mi mówi, że go bolą plecy, albo że go boli głowa, albo że nie domaga, albo że ma chore kolano, to nie po to, żeby mi się zwierzyć. Nie po to, żebyśmy sobie tylko uścisnęli rękę. Ale on mi to mówi po to, żebym ja mu powiedział o Jezusie. On mi mówi to po to, żebym ja chwycił go za kolano i się o niego modlił. On mówi mi to po to, bo on szuka ratunku. I jako nieowocne drzewo jeździłem i żyłem przez jakiś czas, aż w końcu Pan zaczął przycinać, zacząłem rozumieć i nadchodzi owoc Boga. I nadchodzi owoc Boga. I słuchajcie tego. I słuchajcie tego. Nadchodzi owoc Boga. Któregoś dnia, zmęczony już tym wszystkim, jadę do pracy, jak zwykle. Mówię, Panie Boże, ja nie mam żadnego pomysłu. Jak Ty w tej mojej pracy chcesz mnie użyć? Nie wiem. Jak Ty chcesz mnie użyć? Ja nie wiem. Ale jeżeli chcesz, żebym był dla Ciebie zdatnym naczyniem, niech tak będzie. I cały dzień, moi drodzy, nie wydarzyło się nic. Byłem u klienta, siedzieliśmy zboże na polu, nie wydarzyło się kompletnie nic. Z klientem nie rozmawiałem, bo nie było na to czasu. I wtedy klient przyjechał na pole, spaliłem do traktora.
I mówi do mnie tak: ja cię teraz zmienię, bo już była późna godzina, a ty już jesteś w domu. I ja wziąłem jego samochód i prowadzę ten samochód do niego do domu. I wjechałem na podwórku do tego domu. No i musiałem odnieść klucze do tego domu. Idę do tego domu, wchodzę do środka i zaniosłem te klucze jego mamie. I patrzę, że ta jego mama taka przygarbiona, że tu jakieś takie stawy powykrzywiane. Mówię, że tu coś jest nie tak. I oddałem jej te klucze i mówię: pani, no ja już kończę na dzisiaj i jadę w swoją stronę. A ona mówi do mnie: wie pan, tak mi dzisiaj boli kolano. Tak mi dzisiaj bolą stawy, że nie mogę wyrobić. Strasznie się męczę. I siedziałam jednym na takim tapczanie i cierpiała tam. I teraz zobaczcie, kobieta, która nie porusza się samodzielnie, nie wychodzi na dół. Jaka jest szansa, że ona, przebywając poza domem, spotka kogoś, kto nie zostanie ulżyć jej problemy? Żadna, bo ona siedzi na sobie w domu. I co robi Bóg? I Bóg w swój sposób niezrozumiały posyła człowieka, którego ta kobieta kompletnie nie zna. I ma dla niego plan. I ja wchodzę do tego domu i ona mówi mi, że jest taka cierpiąca, a ja mówię: wie pani, takie rzeczy to już możemy pozostawić tylko Bogu. A ona mówi, że wie pan, ja już się tyle do Boga modlę i on mnie, starej, już nie chce słuchać. A ja tak się nad nią pochyliłem i tak objąłem trochę, mówię: wie pani co, mnie kilka razy posłuchał. Ja się będę panu modlił. I modliłem się o to jej chore kolano. O to, które ją najbardziej bolało w tym dniu. Miałem wiarę, położyłem ręce na jej kolanie, bo modlę się: Panie Boże, bardzo prostą modlitwą. Jestem tu dzisiaj posłany przez ciebie i modlę się o tą kobietę, żeby ulżyć jej w tym, co przeżywa. I modlę się o to, żebyś uzdrowił to kolano, zabrał tą ból i dał świadectwo, że o niej myślisz. Wszystko. Wstałem i mówię: pani co, niech pani wstanie i zobaczy, czy to kolano pani boli. I ta pani wstała i kręci tym kolanem i mówi: pan co, bólu nie ma. A ja mówię do niej: niech pani wie, że to się stało dzięki Bogu. I ona tak mi dziękowała. Nie za to, tylko za to, żeby ktoś przyszedł i przywrócił jej nadzieję. I zobaczcie, ja tego nie planowałem w ogóle. Kompletnie. To nie było zaplanowane. Ja nie tworzyłem sobie żadnych scenariuszy w głowie, że pójdę tam, powiem to. Czy pójdę do tego, powiem tam, ten mi odpowie, a ja powiem to. Nic z tych rzeczy. To się wydarzyło kompletnie w Boży sposób. W taki, jak tylko On potrafi robić. Gdyby nie to, że ten klient przyjechał z tym paliwem na pole, ja bym do tego domu nie pojechał. Rozumiecie? Bo on równie dobrze mógł przyjechać moim samochodem, nie wiem, już mnie nie było. Bóg działa w taki sposób. To są Boże związania. To nie ma przypadku. I zaczyna się owoc. I od tamtego czasu rozumiem, że jeżeli moje życie przestaje przynosić owoc, to Bóg bez litości przyjdzie i obetnie wszystko to, co nie przynosi owocu. I nie ma żadnego względu na to, czy mi boli, czy nie. Nie ma żadnego względu na to, czy mi się to podoba, czy nie. Nie ma żadnego względu na to, czy ja tego chcę, czy nie. On chce mnie w innym miejscu. On chce mnie postawić dalej. On chce, żeby na tą drabinę wszedł. Dwa kolejne szczeble wyżej. On chce, żeby widział jego rękę w swoim życiu. Bracia i siostry, chcę, żebyście wiedzieli, że w waszym życiu nie ma przypadków. A jeżeli wiecie, co się tak, zważcie, czy Bóg do was nie mówi. Amen.